Sponsorem audycji jest Galmet, producent najwyższej jakości urządzeń grzewczych. Galmet. Tworzymy rzeczy mądre.
Przystanek pasjonatów. Zaprasza Ewa Szyndler.
Krzysztof Wielicki, himalaista, wspinacz, taternik, także alpinista jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pokrótce pana przedstawię, chociaż myślę osoba znana. Piąty człowiek na ziemi, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Rok 2019 otrzymał pan złoty czekan za całokształt osiągnięć górskich. Zacznę od tej rozmowy z 17 lutego 1980 roku, 14:25 i ten dialog, który się rozgrywał między szczytem Mount Everestu, tak? Zgadnijcie. Gdzie jesteśmy? Troszkę się pan droczył, z Andrzejem Zawadą,
tak.
No właśnie. Gdzie? Padło pytanie, odbiór na szczycie wasze i komentarz Zawady, hura, na szczycie, całusy, uściski, rekord świata, odbiór. Czy często pan wraca do tego momentu?
Powiem tak, że po Everestie jednak ja miałem całą drogę usłaną górami, można powiedzieć, więc oczywiście, że ten Everest był ważny, bo zadecydował chyba też trochę mojej potem karierze górskiej, bo nie wiem, jakbyśmy nie weszli na przykład na Everest, czy tak by się ona rozwinęła. Niemniej ja jakoś tak ten Everest nie bardzo go tak kojarzę personalnie, bardziej go kojarzę jako przedsięwzięcie Polaków, bo przez wiele lat, właściwie do dzisiaj często, nie mówi się, że Wielicki i Cichy zdobyli Everest zimą, tylko myślę, że Polacy zdobyli Everest zimą. Nie było takiej personifikacji, prawda, że konkretnie trzeba co do nazwiska, prawda, podać.
No, niemniej jednak ktoś konkretnie musiał wejść na tą górę, tak? Zrobiliście to w dwójkę. W zasadzie dla was to też chyba była niespodzianka.
Dla nas była niespodzianka, co prawda ja nie myślałem, że będę z Cichym wchodził, bo ja chciałem z Walkiem tam wchodzić, ale jak zeszliśmy do obozu drugiego, to Walek otrzymał wiadomość, że przyszła narzeczona do niego, do bazy. No i Walek zszedł do bazy.
Tej historii nie znam, powiem
panu. No, ale tak, ja się z Cichym związałem w ostatniej chwili. Ja się wcześniej wspinałem z innymi kolegami tam na wyprawie. I Leszka, partner, też coś się źle czuł. No i tak sobie staliśmy się zespołem i poszliśmy do szczytu.
No, a Waldek no właśnie chciałam tutaj,
ale z drugiej strony mówi Walek tak, no nie wszedłem na ten Everest, bo straciłem przez taką sprawę, no ale żyjąc się do dzisiaj z szczęśliwym związkiem, więc to jest jedyny plus.
Czyli każdy z was miał swój sukces na tamten moment.
Się.
Proszę pana, Bernadette McDonald w jednym z rozdziałów swojej książki Ucieczka na szczyt, poświęcony właśnie panu, zatytułowała ten rozdział Najbardziej samotna korona. Tutaj ja przypomnę pokrótce, Daulagiri, 16 godzin, Shisha Pangma, tutaj samotnie pan wchodzi, tak, wytyczając nowe drogi. Też nikogo nie było z panem podczas wejścia na szczyt Gaszebruma II. Nanga Parbat, no to też znane historie, praktycznie wchodzi pan sam, jeszcze oczywiście z przygodami. Lhotse w Gorsecie również sam. Jak z upływem lat i doświadczeń, nie tylko górskich, ale także życiowych, zmienia się postrzeganie szans i zagrożeń w górach? Jak pan na to dzisiaj patrzy?
No ja myślę, że jest zasadnicza różnica, bo to mówi się, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale ja bym powiedział, że od punktu życia, w którym jesteśmy, punkcie, prawda? Bo jednak my w 80-tych latach jakoś kompletnie nie zauważaliśmy, że jest rodzina, że są zagrożenia. Wydawało nam się, że mamy taką misyjność pewną do spełnienia, czyli budowanie pozycji polskiego alpinizmu w świecie, no bo wiadomo, że były zaszłości, pierwsze szczyty wszystkie były zdobywane bez Polaków, 8000. Więc mieliśmy taką potrzebę, żeby się zapisać jakoś w historii, prawda, że Polskę trzeba zapisać, Polacy nie gęsi też coś tam potrafią, prawda?
Czy to była taka determinacja,
tak,
której dzisiaj już nie ma, czy której
dzisiaj
brakuje?
Już nie ma, bo jest duża personifikacja, to jest raz. No i dzisiaj zauważyłem, że młodsi koledzy, którzy się spinają, już bardziej szanują sobie życie swoje. Mają jednak jakieś tam kariery, robią możliwości realizacji się, możliwości wyjazdu z rodzinami, spędzania czasu. No w tamtych czasach jednak tak nie było.
Bardziej,
prawda,
komfort życia szanują,
komfort,
tak? Bo
tak,
wy też podkreślaliście, że dopiero wy się życie dotrwania w takich sytuacjach zagrożenia.
To samo, nie? Tam M2, M3, meblościankę Wyszków, jakaś ława, 4 krzesła, frania, niektórzy mieli malucha.
Także tam, no tak, po prostu nie, czasy im gorzej tak, było w tak, kraju siermiężnym, szarym, tym lepiej dla was.
Uciekali, chcieliśmy jakieś tam wyniki robić. A dzisiaj ludzie się, zresztą ja również też, już mam taki dystans nabieram, prawda, do pewnych działań i widzę, że to nawet widać po wynikach sportowych w tych czasach, że już tych wyników sportowych jest dużo mniej.
Czyli kiedy jest mniejsza determinacja, mniej jest tych wyników, no bo to, o czym pan mówi, tak, was traktowano praktycznie jako bohaterów narodowych i ten patriotyzm, o którym pan mówi, to wszyscy podkreślaliście, zatknąć tą biało-czerwoną flagę na szczycie, jak się dało oczywiście, prawda, jak warunki pozwoliły, no ale generalnie duma taka narodowa.
Tak, no, to było coś
dzisiaj mamy wyczynowców, sportowców mniej lub bardziej wytrzymałych, sprawnych i tak dalej. Kieruje pan wyprawami od lat. To utrudnia, że
jest
jednak
dosyć
nie
trudno
ma...
teraz, że tak powiem, dyrygować takim zespołem, bo jednak jest coraz więcej indywidualistów. Każdy ma jakąś tam własną drogę, własny sobie jakiś sposób na życie, sposób na wspinanie, na zachowanie się w górach. No i taka drużyna złożona z indywidualistów to nie jest tak prosto kierować, ale no staramy się, przynajmniej ja się staram podejmować decyzje wspólnie, że przed podjęciem jakiejś tam decyzji rozmawiamy w mesie, w bazie, razem i oczywiście głos decydujący będzie zależał zawsze do mnie, ale jednak staram się wsłuchiwać chłopaków, bo no nie ma jednej prawdy i trzeba się wsłuchiwać i podejmować decyzje, można powiedzieć, niearbitralnie, a jednak po przeanalizowaniu przez cały zespół.
A proszę powiedzieć właśnie z tej perspektywy, o której rozmawiamy, co jest pana zdaniem trudniejsze? Nie wiem, czy się pan kiedyś zastanawiał, czy na przykład samotne wejście na 8-tysięcznik w zimie, czy kierowanie zimową narodową wyprawą na K2, choćby właśnie biorąc pod uwagę kryterium odpowiedzialności, tu za siebie, a tutaj za
Znaczy, ja bym powiedział, są dwie różne sprawy, bo co innego jest, wie pani, jestem zawodnikiem i się wspinam, prawda, samotnie, gdzieś nie solo robię, to jestem zawodnikiem. A tutaj, będąc kierownikiem, no jest ta odpowiedzialność większa. Chociażby wydawałoby się, że przy solowym wejściu też, ale to jest odpowiedzialność, gdzie tylko za siebie odpowiadam. Natomiast przy kierowaniu wyprawą jednak się odpowiada za ilość ludzi, za ich życie, zdrowie i muszę powiedzieć, że przynajmniej w ostatnich latach taką czułem dużo większą odpowiedzialność za to i starałem się no, za to, co się może stać. No, jest pamiętny Brodpik, gdzie tragedia, dwóch chłopaków mi wróciło. No, strasznie mnie to, bo najtrudniejsze moje przeżycie, jakie miałem w mojej historii górskiej. I doszedłem do wniosku, że nie można. Trzeba bardzo zwracać uwagę na to, żeby jednak wszyscy wrócili do domu, bo to jest coś najważniejszego, życie, prawda?
Czy te traumy mijają i pozwalają myśleć o kolejnych wyprawach, czy są jakimś hamulcem?
Trauma Brodpik minęła tyle, że posiwiałem bardziej przez tą jedną noc, ale to oczywiście mija, no bo życie idzie, nie zatrzymuje się, prawda? Czas płynie i wszystko idzie do przodu. Można oczywiście wyciągać wnioski właśnie z takiej sytuacji. Szkoda, że z tak tragicznych, ale jednak się wyciąga jakieś wnioski na przyszłość, bo i to jest jedyna rada właściwie, to, że no, uczyć się na doświadczeniach, które zdobywałem po drodze. No, najlepiej, gdyby one nie były tragiczne, ale no, czasem niestety się i takie zdarzają.
Mówi pan o tym, że była zespołowość, nie myślało się personalnie, prawda, nazwiskami. Niemniej jednak pan też często podkreśla, że takie ego himalajstów jest jednak jakimś problemem. Poczuł to pan na swoim przypadku jako problem i czy musiał pan znaleźć jakiś sposób na to, żeby sobie też z własnym ego, z własnymi takimi nadambicjami poradzić?
No, można powiedzieć, że tak sobie za bardzo nie radziłem, ale no bo mam tych solowych ileś wejść, ale one wynikały zawsze, one nigdy nie wynikały u mnie z tego, że ja wyjeżdżałem z domu z zamiarem solowego czy samotnego gdzieś wchodzenia. Ja zawsze wyjeżdżałem z zespołem, to się nie zdarzyło. Zawsze był zespół i podczas wspinania zdarzało się dosyć
parę razy. Tak się akurat ułożyło, że Wielicki
się znalazł na szczycie. Ja na przykład wcześniej wszedłem na szczyt, nie miałem co robić, czekałem na innych kolegów, aż zakończą działalność, więc tak można powiedzieć, że szukałem jakiegoś guza. No, chciałem jeszcze sobie adrenaliny trochę dołożyć, no i wybierałem jakiś taki cel solowy do samotnego wejścia. Niektórzy twierdzili, że to jest ryzykanstwo, ale ja bym powiedział, że może to nie jest ryzykanstwo, to jest ryzyko, bo gdybym takie solowe wejścia robił, nie wiem, w pierwszym, drugim roku wspinania, no to można powiedzieć, że ryzykanstwo. Ale po 20 latach wspinania, no to zostawmy, że to jest ryzyko, a nie ryzykanstwo, bo jednak to ryzyko jest oparte o wielkie doświadczenie, które wcześniej zdobywałem.
Słyszał pan czasami ten taki wewnętrzny głos, dość, wróć?
Nie, nigdy.
Bo to jest, wie pan, też się zastanawiam, z całej plejady legendarnych polskich spinaczy, tutaj nie będziemy wymieniać wszystkich, choćby wspomnieć Kukuczkę Rutkowską, pozostał pan jednym z nielicznych żyjących. To też jest to wasze takie powiedzenie himalajstów, że lepiej niż być dobrym wspinaczem, być żywym wspinaczem i starszym.
W świętej pamięci Heinrich to mówił, że dobry alpinista dożywa emerytury. No i nie dożył.
Mamy, no tak, ale to świadczy też o tych, którzy dożyli. Czy myśli pan czasami o własnym losie, o przeznaczeniu, o szczęściu, nie wiem jak to nazwać, że o czymś, co sprawiło, że pan szczęśliwie przeżył, chociaż nieraz zbliżał się pan do tej cienkiej, czerwonej linii, czy jak mawiał świętej pamięci Maciej Berbeka, zaglądał na tą drugą stronę lustra.
No tak było, ale wie panie, to jest tak, że wszyscy popełniamy błędy, to nie ma tak. I ja popełniałem, i ci, którzy odeszli, popełniali błędy, nie ma ludzi, którzy by błędów nie popełniali. Wydaje mi się, że statystycznie rzecz biorąc, to ja nie powinienem żyć, bo spinam się prawie 50 lat, 9 lat w górach wysokich, to biorąc tylko pod uwagę statystykę i szansę wypadku, to wydaje mi się, że na końcu jest ten tak zwany luck, czyli szczęście, fortuna, prawda?
Czyli w tym pan upatruje tym, sukces, tak. Jakim jest życie.
Natomiast szczęście, to wie pan, jest pojęcie ciągłe, bo luck, czyli to jest taki, udało się, to jest co inne, to jest chwilowe, punktowe, tak? Że no, lina się nie zerwała, coś tam, lawina poleciała obok, nie na mnie. Natomiast szczęście jako takie, to uważam, że to należy rozpatrywać, mówię, tak jest ciągłe, prawda? Można powiedzieć, że ktoś szczęśliwie przeżył życie, albo szczęśliwy miał okres w życiu, prawda? On dotyczy jakiegoś przedziału dużego, przeważnie czasowego.
A czy pasja, co za tym idzie, taka potrzeba wspinania, w pana przypadku głód wspinania, jak pan o tym mówi, to jest coś, co z czasem słabnie, czy tylko tak sobie przysypia okresowo?
Znaczy, z pasją to jest tak, że właściwie z pasją się umiera, taką jak jest alpinizm, nie da się wycofać z tego. Ja nie znam. Znaczy, niektórzy tam rezygnowali z różnych względów. Jeśli chodzi o traumatyczne przeżycia, to tylko jedną osobę znam, która się wycofała ze wspinania po takich przeżyciach trudnych. W związku z tym to jest takie no, bardzo głębokie uzależnienie, jednak taka pasja wspinania. I jak się ktoś sobie wybrał taką ścieżkę góry, tak zwaną, no to my już ją podążamy. To nie dotyczy tylko gór, to dotyczy również, nie wiem, codziennego życia, przyjaciół, grup, spotykania, czytania, książek, poglądów. No, stanowimy dosyć hermetyczną grupę, która tylko i wyłącznie zajmuje się górami lub rzeczami związanymi z górami.
Dzisiaj gościem Radia Doksa jest Krzysztof Wielicki, himalaista. Bądźcie państwo z nami, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.